Dzisiaj z pomocą Pana będziemy chcieli myśleć, zastanawiać się, rozważać to, czyja sprawiedliwość jest cenniejsza. Czy moja, Twoja, czy Boża? Człowiek ma ogólnie bardzo silne parcie w tym kierunku, żeby swoją sprawiedliwość wystawiać i bardzo walczyć. Nawet czasami człowiek przypisuje sobie jakąś sprawiedliwość, o którą też walczy, albo w rzeczywistości czyni coś starannie bardzo. W liście do Rzymian w 3 rozdziale od 23 wiersza: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie lub też uznani za sprawiedliwych darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego z wiary Jezusa. Tu jest napisane, którzy wierzy w Jezusa. Aby On sam był sprawiedliwym. Czy to rozbija nas? Czy to jest mocniejsze od najcięższego młota, który uderza w bałwana i rozbija bałwana? Czy to nas rozbija, to Słowo Boże? Uderza w naszą konstrukcję własnej sprawiedliwości tak silnie, że to wszystko pada w proch rozbite, a my na kolanach stoimy przed Panem i widzimy Chrystusa, wspaniałego Jego Syna, który okazał się sprawiedliwym na tej ziemi przed obliczem Ojca. Widzicie, człowiekowi jest ciężko puścić. Znamy z jakichś wieści, wydarzeń ludzi, którzy bardzo wiele zrobili. Lecz czy zrobili tyle, co Chrystus? Czy jeśli postawimy ich działalność i działanie Chrystusa, czy będzie ono tak samo, równe? Czy to jest ta sama sprawiedliwość? Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. 20 wiersz: trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A więc sprawiedliwość, która pokona wszystko. Jezus doprowadza do końca, sekunda po sekundzie, cząstka po cząstce, aż do pełni. Wypełnia się Boże pragnienie. W imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. A więc On jest sprawiedliwością. Widzicie, my czasami myśląc, że jesteśmy tak lekcy, że nas prawie nie czuć, depczemy tak ludzi, że oni ledwo co po tym naszym lekkim byciu z nimi przeżywają to, aby się jakoś uratować w Jezusie Chrystusie. Nam się wydaje, że jesteśmy w naszych słowach tacy, że jak nie wiadomo jak wspaniali, podczas gdy po naszych słowach często ludzie muszą się zbierać, żeby nie stracić wszystkiego. To, co my uznajemy za takie bardzo przyjemne i miłe, okazuje się często, że jest mocno zatrute jadem pychy, dumy, arogancji, wysokiego mniemania o sobie i wypominania, co ja zrobiłem, czy zrobiłam dla ciebie. Czy wtedy też pamiętamy o Jezusie Chrystusie, co On zrobił dla nas? Czy wtedy, patrząc na wszystko, co jest, padamy na swoje oblicza i patrząc na Chrystusa, wyznajemy: Panie, Ty jesteś jedyną sprawiedliwością. Wszystko, co zrobiłem czy zrobiłam, jest tylko wynikiem, wyłącznie wynikiem. Jeżeli jest to Twoim wynikiem, to tylko Twego życia we mnie. Wszystko inne jest moją budowlą, która pozwala mi dumnie patrzeć z góry na innych. Wieżą Babel, przez którą myślę, że sięgnę Boga poza Chrystusem. On wygrał, doprowadził do zwycięstwa sprawiedliwości. Sprawiedliwość Boża stała się nam czymś tak cennym i ważnym, ponieważ jedynie w tej sprawiedliwości możemy stawać przed Bogiem. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Od 51 wiersza. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Oto mamy sprawiedliwość ludzką. Oto Jezus Chrystus, Zbawiciel grzeszników, najwspanialszy jedynek, który wypełnił wolę Ojca w doskonały sposób. Oto On chce przyjść do nich, a oni Go nie przyjmują. Oto mamy sprawiedliwość człowieka. Oni się czują tak sprawiedliwi, że nie przyjmą kogokolwiek, kto idzie do Jerozolimy. Nie ugoszczą nikogo, kto zmierza do tego miejsca. Ale teraz spójrzmy na drugą grupę ludzi. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? Oto mamy drugą sprawiedliwość. Ludzi, którzy są gotowi ściągnąć ogień na tych, którzy nie chcą przyjąć Jezusa i czują się w porządku przecież. A więc zobaczmy, jaki kształt ma ludzka sprawiedliwość, jakie poczucie człowiek ma, kiedy czuje się sprawiedliwszym od innych. Ja wiem lepiej, ja wiem lepiej. I co używa wtedy człowiek? Ja wiem lepiej. Posłużę się, Boże, Tobą, żeby zniszczyć Twoich wrogów. A Bóg mówi: ja chcę się posłużyć Tobą, żeby ich zbawić, uratować. Zupełnie inna sprawiedliwość, inne patrzenie. Czy my jesteśmy gotowi, aby być mieszkaniem Bożej sprawiedliwości? Gdybyśmy oddali to ludziom, zobaczcie, wojna. Kto ma więcej siły, ten wygrywa. I mówi: Bóg za mną, to któż przeciwko mnie? Ale czy na tym polega sprawa? A on, obróciwszy się, zgromił ich. I oto mamy sprawiedliwość, prawdziwą sprawiedliwość. Nie powiedział do nich: wiecie, no, zadziwiacie mnie tą miłością do mnie. On powiedział, zgromiwszy ich, rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To jest stwierdzenie. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To nie jest pytanie, to jest stwierdzenie. Oni w rzeczywistości nie wiedzieli tego. Dlatego chcieli użyć siły Boga, żeby uderzyć w tych, według ich mniemania, wstrętnych wrogów Jezusa Chrystusa. A sami byli tak samo tymi wrogami. W swoim mniemaniu i myśleniu, myśląc, że stoją po stronie Chrystusa, bo Jezus nie po to przyszedł. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Zobaczcie sprawiedliwość Chrystusa. Jeżeli ktoś Go nie chce przyjąć w tym czasie, Jezus nie będzie na siłę parł, ale przyjdzie w innym momencie i przyszedł. Tak? I stało się coś pięknego. A więc Pan Jezus wie i tej sprawiedliwości ten wspaniały Pan Panów i Król Królów mógł spokojnie odejść od tego miejsca, nie mówiąc ani jednego złego słowa o tych ludziach. Nie byli gotowi, żeby to zobaczyć. On wiedział, że oni są ślepi i nie widzą, kogo odrzucają, ale kiedyś przejrzą i zobaczą. Wspaniały Pan, który jest sprawiedliwy. Czy chcemy żyć w Jego sprawiedliwości? To jest bardzo ważne. Widzicie, od dzieciństwa ludzie, jako ludzie uczyliśmy się sprawiedliwości. Jak ona to wyglądała, ta sprawiedliwość? Strasznie, co? Potrafiliśmy bić się o nią, kłócić, ale w niej nie było czystości. To było własne poczucie sprawiedliwości. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Dobrze nam znane miejsce. Oto mamy sprawiedliwość grzeszników. Zobaczcie, ja nikogo nie zabiłem, ja nikogo nie okradłem, ja nikomu nic złego nie zrobiłem. Oto mamy sprawiedliwość grzeszników. Mówią, jakby byli Chrystusem, a żyją jak diabeł, czyniąc zło, ale nazywając je dobrem. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, mu: jeżeli wytrwacie słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Oto Chrystus Jezus mówi: sprawiedliwość Boża. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I co oni na tą Bożą sprawiedliwość odpowiadają? Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Żyli w zakłamaniu, w samowartościowaniu się i mieli wielkie poczucie o sobie, swoich wartości. Jezus mógłby być przy nich przy okazji, a nie w pełni. I tak na Niego patrzyli. Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Kto jest więc wolny? Jeżeli człowiek, który jest niewolnikiem grzechu, musi popełniać ten grzech, czy może powiedzieć o sobie, że jest wolnym człowiekiem? A jednakże ludzie mówią, że są wolni, że pójdą do Boga, będą z Bogiem. A więc jaka jest ludzka sprawiedliwość? Ludzka sprawiedliwość wpuściłaby wielu grzeszników żyjącymi w grzechu do nieba, do wieczności. Przecież my nie jesteśmy takimi złymi ludźmi. Jesteśmy lepsi od wielu, 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 wielu ludzi. To jest nasza sprawiedliwość. Ale Boża jaka? Nic nieczystego tam nie wejdzie. Potrzebujesz Jezusa? Widzicie, kiedy człowiek ma poczucie własnej sprawiedliwości, Jezus ginie gdzieś w mgle. Może jeszcze nie całkiem w ciemności, ale może już go widać jak za mgłą i człowiek jeszcze wzdychnie do Niego, coś się pomodli, ale już nie żyje. Dzięki Jezusowi Chrystusowi ma swoją sprawiedliwość, swoje poczucie sprawiedliwości, swoje wypowiedzi, swoje nagany, swoje napomnienia do innych, swoje upominanie się o coś, co mi się należy. Ale to jest już ludzka sprawiedliwość. Człowiek za tym ma gniew, zawiść, przykre słowa. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Oto mamy sprawiedliwość Boga. Niewolnik może się przechadzać po domu, ale to nie jest jego dom. Człowiek, który żyje w grzechu, nie jest domownikiem domu Bożego. To jest sprawiedliwość od Boga. Ale człowiek, który w Jezusie Chrystusie odnajduje kogoś, kto może mu pomóc wyjść z każdego grzechu, to jest człowiek, który znalazł swoją nadzieję w Chrystusie Jezusie, który nie ma nadziei już w sobie, ale tą nadzieją jest wyłącznie Jezus Chrystus. I człowiek ten wzywa imienia Pańskiego, żeby być zbawionym czy zbawioną. Czy czujesz się dobrze sam w sobie, czy sama w sobie? Czy potrzebujesz bezwzględnie Jezusa Chrystusa, żeby żyć przed Bożym obliczem w taki sposób, jak Bogu się to podoba? Wiele sił mamy w sobie, żeby żyć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, to jest naprawdę dobre. Ale Bóg ma to za nic, jeżeli to nie jest Jego Syn, bo tylko Jego Syn jest zgodny z Bożą sprawiedliwością, gdyż Syn nigdy nie zgrzeszył. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiecie, będziemy się może poruszać w tej kwestii też, że wielu ludzi sobie Syna uczyniło fałszywą sprawiedliwość. Fałszywą dlatego, że tak jak jakoby Jezus pozwolił im dalej żyć w sposób bezprawny, a jednak zabezpiecza ich co do ich wieczności. A więc nie widzą Jezusa jak naprawdę, kim On jest, tylko takim, jakim chcą Go sami widzieć. I takim Go sobie ubrali i takim Go stosują w codziennym swoim życiu. I taki Jezus daje im spokój, kiedy oni żyją w bezprawiu. Ale to nie jest Boży Jezus, to nie jest sprawiedliwy Jezus. Boża sprawiedliwość wydała Bożego Syna na krzyż, abyśmy my, obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Dlatego potrzebujemy Jezusa. Dlatego tak diabeł atakuje pozycję Jezusa w myśleniu, w życiu, w modlitwie, w działaniu. Że człowiek zaczyna sam działać i czuje się w porządku. A my nigdy nie powinniśmy się czuć w porządku, jeśli to nie jest Chrystus. Jeśli to jesteśmy my. I nasze poczucie sprawiedliwości. Nasze wyrażanie, co nam się należy. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Bez Jezusa jesteśmy nic nie warci. Tu na ziemi, jak i w wieczności. Jedynie Chrystus daje nam prawdziwą wartość w oczach Boga, ale czy my też cenimy tą wartość? Patrzymy jak ojciec na syna i widzimy w synu wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. A w 9 rozdziale, od 39 wiersza, i rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Oto sprawiedliwość Boża. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli Mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. To znaczy oni widzieli, a mimo wszystko czynili zło. Nie przyznawali się jednak do tego. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Jeżeli człowiek mówi, widzę, to kogo widzisz? Swoją sprawiedliwość? Swoje poczucie swojej ważności? Czy widzisz Jezusa Chrystusa? Jeżeli mówisz, widzę, to znaczy, że musisz widzieć Jezusa Chrystusa, bo jedynie tak można widzieć, bo bez Jezusa Chrystusa nie ma człowiek widzenia, człowiek jest ślepy. A więc otwierasz oczy i widzisz Jezusa, widzisz wspaniałego Syna chwały, Bożej chwały, tego, który przyszedł wypełnić całą wolę Ojca, jesteś w podziwie. Widzę Jezusa, od razu doznajesz, że nie chce ci się żyć w grzechu, chce się ci żyć z Bogiem. Potrzebujesz Go, bo On jest pełen chwały. Zaczynasz cenić Jezusa ponad wszystko, widzisz Jezusa. Jezus mówi, dlatego że mówicie, że widzicie, nadal w grzechu pozostaniecie, bo nie widzicie Jezusa, widzicie swoje ja. Poczucie własnej sprawiedliwości, poczucie własnej krzywdy, poczucie tego, poczucie tamtego. To nie Jezus. A jeżeli nie Jezus, to jestem ślepy i muszę się przyznać. Nie widzę Ciebie, Panie, dlatego mam wielkie poczucie, że mi coś się złego dzieje. Mam wielkie poczucie, że jestem wspaniałym człowiekiem, a ludzie tego nie doceniają, Panie. Ale gdy widzisz Jezusa, widzisz siebie. W wielkiej potrzebie. Mógłbym postawić faryzeusza i celnika przed Twoje oczy. To przychodzi sprawiedliwy w sobie człowiek, który patrząc na Boga robi różne rzeczy, żeby Bogu się podobać. A wraz z nim przychodzi celnik w tej opowieści Jezusa, który zdaje sobie sprawę, jak nędznie żyje. I obydwoje stają przed Bogiem. Jeden chlubi się tym, co się stało i mówi, o Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. A celnik nie ma śmiałości nawet oczu do góry podnieść. I mówi, nędznym człowiekiem jestem. Moje życie jest nędzne. Boże, wejrzyj na mnie, pomóż mi. Który wyszedł sprawiedliwym? Celnik. Dlaczego wyszedł sprawiedliwym? Bo Bóg wejrzał na niego. i uczynił w nim to, czego on naprawdę potrzebował. Boża sprawiedliwość wyzwala nas. Nasza sprawiedliwość wprowadza nas w ciemnicę. Kiedy my czujemy się sprawiedliwi, wtedy chodzimy w ciemnościach, błądzimy i obijamy się i rozbijamy innych, bo ślepy człowiek nie widzi. Ale kiedy chodzimy w sprawiedliwości Chrystusowej, wtedy nasze działanie wygląda całkowicie inaczej. Jeżeli wasza sprawiedliwość, mówi Pan, nie będzie większa od sprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszów, poginiecie jak oni. Co to znaczy większa sprawiedliwość? Więcej się postaramy, więcej zrobimy, więcej od nich, tak? Więcej. Co my więcej w sumie od nich robimy takiego, żebyśmy czuli się, że my mamy większą sprawiedliwość niż oni? Jak wielu ludzi dużo mniej robi od tych uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy naprawdę się starali o wiele rzeczy, a ma poczucie swojej sprawiedliwości, że są sprawiedliwsi od nich, nadal nie widząc Chrystusa. O czym to Duch Święty przekona świat, że jest inna sprawiedliwość, tak? Że Chrystus zmartwychwstał i poszedł do Ojca. Chcę wam pokazać teraz pewnego człowieka, bardzo cenionego człowieka w Biblii. O nim jest wiele drogocennych wiadomości. Człowieka, który kiedy zginęły jego dzieci i wszystko jemu zostało zabrane, oddał chwałę Bogu, mówiąc: Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie uwielbione. A kiedy przyszła na niego straszna choroba, powiedział: przyjmowałem dobro, przyjmę i to zło od niego. I tak nie zgrzeszył Job. 19 rozdział Księgi Joba. Oto widzimy Joba, który ma wspaniałą świadomość. Gdybyśmy czytali na początku, Bóg nawet o Jobie się wypowiada, że to jest mąż nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego, a więc człowiek troskliwy o swoje codzienne życie z Bogiem. To nie jest człowiek niedbały, to jest człowiek naprawdę troskliwy o swoje codzienne bycie z Bogiem. Od 25. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. A więc jest to człowiek świadomy, że jest odkupiciel, który kiedyś nad jego grobem stanie. Świadomy, że przyjdzie Pan, który zapłaci za niego najwyższą cenę. Mamy Joba, który walczy o sprawę, którą uważa za bardzo ważną. Walczy o swoją sprawiedliwość. Pewne rzeczy wydarzały się w życiu Joba i Job czynił je naprawdę bardzo starannie. I kiedy całe doświadczenie to przyszło na niego, Job wykazywał to jako coś bardzo cennego, jako coś bardzo ważnego. Jest to człowiek, który miał czego pilnować. Żył prawdziwie wiele piękniej od wielu dzisiejszych chrześcijan czy chrześcijanek. Jego troska stale była, aby dom jego chodził w czystości, aby stawał przed Bogiem cały dom w czystości. Troszczył się o każdą sprawę. 27 rozdział Księgi Joba. Od pierwszego wiersza. Potem Job ciągnął dalej swoją rzecz, mówiąc: jako żyje Bóg, który mnie pozbawił prawa, i wszechmocny, który moją duszę napoił goryczą. Zaiste póki staje tchu we mnie i tchnienia Bożego w moich nozdrzach, moje wargi nie będą mówiły niegodziwości i mój język nie będzie wypowiadał fałszu. Nie daj Boże, bym wam przyznał słuszność. Mojej niewinności będę bronił aż do śmierci. Podtrzymuję moją sprawiedliwość i nie puszczę jej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Tak wypowiada się Job o swojej sprawiedliwości, o swojej trosce. O tym, że zabiegał zawsze o to, aby być miłym Bogu. Troszczył się o to i to było szczere i prawdziwe. Job mówi, nie puszczę tego aż do śmierci. Będę pilnował tego i nie oddam w żaden jeden sposób, żeby się zgodzić na to, co wy mi tutaj proponujecie. Ale zajrzyjmy jeszcze do 13 rozdziału Księgi Joba. Od 20 wiersza. Spełnij mi tylko te dwie rzeczy, a wtedy nie będę się krył przed Twoim obliczem. Oddal swą rękę ode mnie, a Twoja groza niech mnie nie tworzy. Potem zawołaj mnie, a ja Ci odpowiem, albo ja będę mówił, a Ty mi odpowiedz. Ileż to więc jest moich przewinień i grzechów? Ujawnij mi mój występek i grzech. Czemu zakrywasz swoje oblicze i uważasz mnie za swego wroga? Czy będziesz jeszcze płoszył liść porwany przez wiatr i gonił suche źdźbło, że przypisujesz mi tak gorzkie leki i każesz mi pokutować za grzechy mojej młodości? Że kładziesz w dyby moje nogi, śledzisz wszystkie moje ścieżki, badasz ślady moich stóp, a moje życie rozpada się jak spróchniałe drzewo lub jak szata pożarta przez mole. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko, jest pełen niepokoju, wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień i nie ostaje się. Ale ci jeszcze nad takim masz otwarte oczy i pozywasz mnie przed siebie na sąd. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. Amen. Amen. Job mówi prawdę. Psalmista też mówi, oto w grzechach poczęła mnie moja matka. Oto widzimy Joba, który broni swojej sprawiedliwości. Od chwili, kiedy był tylko świadomy Boga, od tej chwili pilnował wszystkiego, co tylko rozumiał, że Bogu się podoba. Ale kiedy był młodym, popełniał grzechy. I teraz mówi, i każesz mi pokutować za grzechy mojej młodości. Inaczej te grzechy przypomniały mu się. Sprawiedliwość Joba nie jest na całym życiu jego. Sprawiedliwość Joba jest na pewnym okresie jego życia, ale jest pewien okres życia, w którym Job popełniał grzechy. Czynił coś złego. I oto przychodzi na niego to doświadczenie. On broni swojej sprawiedliwości, broni swojej niewinności. Lecz Job dowie się o czymś jeszcze cenniejszym. O czym dowie się Job? Że istnieje sprawiedliwość, która nie ma złego dnia, która nie ma ani jednego grzechu. Takie to cudowne. Job, który mówi, będę bronił swojej sprawiedliwości do śmierci. Nie pozwolę w żaden sposób jej ruszyć. Cudowne dotarcie do Joba Boga. Wiecie, to jest wspaniałe, kiedy czytamy o tym, jak Bóg pomógł swemu słudze zobaczyć większą sprawiedliwość. Ten sługa troszczył się za prawdę. Był człowiekiem, którego można było rzadko spotkać na tej ziemi. Tak Bóg mógł powiedzieć o tym człowieku. Job zaprawdę jest tym, który troszczy się o to wszystko. Lecz nie był to człowiek w pełni nieskalany. To był człowiek, który potrzebował Jezusa Chrystusa. W Księdze Joba, 40 rozdział. Cudownie Bóg pomógł mu. I to jest piękne. Bóg w swojej trosce pomaga nam zobaczyć więcej. Od pierwszego wiersza. A Pan zwrócił się do Joba i rzekł, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech spierający się z Bogiem odpowie. Wtedy Job odpowiedział Panu. Tam nie ma oskarżyciel Boga, to jest, nie ma tego słowa w ogóle. Job po prostu spierał się, nie rozumiał pewnych rzeczy, ale Boga nie oskarżał. Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł: oto ja nędzny, cóż Ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem i już nie będę, drugi raz i już nie powtórzę. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy i rzekł: nurze, przepasz swoje biodra jak mąż, będę Cię pytał, a Ty mnie poucz. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość? Rozumiecie? Job stawia swoją sprawiedliwość jako coś bardzo silnego. A teraz Bóg mówi: czy chcesz podważyć moją sprawiedliwość tą sprawiedliwością? Czy chcesz przeciwstawić się mojej sprawiedliwości, broniąc tej swojej ponad wszystko? Pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? To nie jest jakiś przestępca, który robi sobie różne głupie rzeczy. To jest Boży człowiek, który pilnuje się, aby być z Bogiem przed Jego obliczem w sposób tak, jak Bogu się podoba. A jednakże Bóg musi się też z tym swoim Bożym człowiekiem rozprawić co do tego, co jest większe. Rozumiesz to? Job jest miły Bogu i dlatego Bóg pracuje nad swoim sługą, aby pokazać mu wspaniałość swojego Syna. Czasami może grzesznikowi, który żyje w grzechach, dzień w dzień jest łatwiej pokazać, który wie, że żyje w złu, niż komuś, kto ma naprawdę staranie o to. A jednakże Bogu powodzi się ta sprawa. Cudowny Pan. 42 rozdział. Od pierwszego wiersza. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, a ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałam o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Wcześniej w chorobie, teraz w poczuciu chwały, która przewyższa wszystko, co Job osiągnął, należąc do Boga. Chwały wspaniałego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Oto dotarła do Joba prawda. Job mówi: odwołuję, kajam się, potrzebuję. List do Filipian, 3 rozdział. Chwała Bogu, Bóg potrafi, Bóg kocha swój lud, a jeszcze takich, którzy starają się bardzo, ale Bóg pokazuje swojego wspaniałego Syna jako to staranie, które Boga zaspokoiło. I tu mamy ten list do Filipian w 3 rozdziale od 4 wiersza. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, mówi apostoł Paweł. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany, a więc on się starał, tak samo jak Job, aby zawsze czynić to, co chce Bóg. Później opisuje to: starałem się, lecz jednakże znowuż coś trzymało się złego, chciałem dobrze, a czyniłem coś nie tak. Ale składał ofiary, pilnował, żeby to było czyste zawsze, oczyszczone. Jeżeli zobaczył gdzieś, że coś nie pasuje do tego, co chce Bóg, oczyszczał to, składał ofiary, pilnował czystości. I teraz staje naprzeciw Niego Boży Syn Jezus Chrystus. Oto Saul starszy osiąga sprawiedliwość, która jest według zakonu bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec uniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. To jest sprawiedliwość, która jest z Boga. Ona, gdy nas napełnia nas życie Boże. Rozumiecie, Saul z Tarsu starał się, ale zdarzały mu się co różne, nie tak i musiał te sprawy oczyszczać, ale kiedy przychodzi życie Chrystusa, to nie ty się starasz. To życie Chrystusa jest twoją sprawiedliwością. Wtedy żyjesz zgodnie z zamysłem Boga, bo żyjesz dzięki Jezusowi Chrystusowi. Nie my, lecz Chrystus. I ta sprawa jest najważniejsza, ponieważ człowiek bardzo często skupia się na swojej sprawiedliwości i pilnuje jej. Pilnuje je i nieraz sam Bóg naciera na człowieka, żeby człowiek puścił tą swoją sprawiedliwość i żeby znowu spojrzał na sprawiedliwość, która jest doskonałą, która należy do Ojca. A człowiek mówi, diabeł na mnie natarł. A Job mówi, Bóg ma ze mną sprawę. Nawet cząstka naszej sprawiedliwości potrafi uderzać w innych ludzi. Sprawiedliwość Boga zaś nie. Jezus przyszedł ratować, nie zatracać. I znaleźć się w Nim, nie mając czego? Własnej sprawiedliwości. Czy jesteś gotowy, gotowa za śmieć uznać wszystko, co osiągnąłeś bez Chrystusa, czy osiągnęłaś? Wszystkie twoje podobające ci się modlitwy, wszystkie twoje podobające ci się opowiadania, wszystkie tobie podobające się czyny, a uznać za wartościowe tylko to, co Jezus w tobie osiągnął. W czym Ojciec jest uwielbiony. Wtedy życie Jezusa może okazywać się w tobie coraz bardziej. Jeżeli ty pilnujesz swojej sprawiedliwości, to twoje życie będzie się okazywać. Ono nie ma nic wspólnego z tym, co Bogu się podoba. Tylko Chrystus i tylko w Nim jest prawdziwe życie zgodne z Bożą sprawiedliwością. Tylko. A więc jak bardzo potrzebujesz Jezusa w każdej chwili? Jak ważnym jest dla ciebie Jezus Chrystus, żeby żyć i obfitować przed obliczem Ojca? Jak wzywasz Jego imienia? Czy to jest ktoś, kto jest twoją sprawiedliwością? I pilnuje się Jezusa, bo Jego życie jest sprawiedliwe, a ono napełniając ciebie, czyni ciebie mężem, niewiastą sprawiedliwości Bożej. Pan sprawiedliwością moją będą mówić. I nie tylko mówić, ale żyć dzięki temu Panu, który jest sprawiedliwością. Wybory, decyzje. List do Efezjan, 2 rozdział. Pojmujesz, jak ważny jest Chrystus? Cały czas umyka gdzieś ważność Chrystusa, a ważność człowieka staje. Ja jestem najważniejszy, najważniejsza. Moje sprawy są najważniejsze. A jak człowiek umrze, to czyje sprawy są najważniejsze? Tego, który może cię ożywiać. Oto umarliśmy, aby żył w nas Chrystus. Niech nie ja, lecz Chrystus, niech nie moja sprawiedliwość, moje osiągnięcia, moja troska, moje niebo, moje myślenie, że Bóg musi mnie zabrać do siebie, bo ja byłem, czy byłam taka, czy taki. Rozumiecie, to jest śmieć, nic nie warty. Jeśli to nie jest Chrystus, to jest to śmieć, nic nie warty. Wszystkie nasze uczynki wielkie, wspaniałe są, jak szata splugawiona, nic nie warte. Ale to, co Jezus jedno uczyni, już jest warte. Drugie, trzecie, już jest warte. A każdy dzień z Jezusem, to jest wartość. Wtedy będzie bój Pana toczony, a nie twój, ani mój. Nie nasze sprawy będą stały jako pierwociny, ale sprawy Boże. Ludzie myślą, że wirtualna to jest sprawiedliwość, że Jezus jest sprawiedliwy, ja niesprawiedliwy, ale ja niesprawiedliwy, dzięki Jezusowi wejdę do wieczności. Nie ma tak. Jezus napełnia mnie życiem sprawiedliwym. Życiem sprawiedliwego napełnia Jezus Chrystus. To dzięki Niemu może sprawiedliwie osądzić jakąś sprawę. Nie po ludzku. Nie jak Janosik, czy tam ktoś tam, Bogatemu zabrać, biednemu dać, nie, bez względu na to, nie? I wszystko jest dobrze. Nawet kiedy wyrokujesz sprawie biednego, nie weźmiesz to, tylko co on zrobił, czy sprawie bogatego, co on zrobił, czy ona będzie sprawiedliwym, będzie sprawiedliwą. To jest Chrystus, nie my. My wszędzie mamy jakieś interesy. Chrystus ma tylko wolę Ojca. A więc jeżeli On przychodzi do nas i napełnia nas sprawiedliwością, wtedy my zaczynamy prawidłowo oceniać, co się dzieje z nami i zaczyna się prawdziwa pokuta, prawdziwe oczyszczenie. Wtedy uznajemy za śmieć wszystko, co osiągnęliśmy bez Chrystusa, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest coś, co naprawdę zabrałoby nas do Gehenny. Co tu czytamy w tym drugim rozdziale od 8 wiersza? Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A więc widzimy tu uczynki, które my tworzymy. Czy rozumiecie, czy ten grzesznik, czy ten faryzeusz, który myśli sobie, że jest sprawiedliwym człowiekiem i lepszy jest od tego grzesznika, który nie jest faryzeuszem, bo ma sprawiedliwość zakonu. Jakkolwiek, nikt, nie z uczynków, aby się ktokolwiek nie chlubił. Ani ten grzesznik, który okazał się gdzieś miłym, czy miło, czy cokolwiek, ani ten faryzeusz, który dziesięcinę z tego, czy z tamtego składał. Nie z tych uczynków. Te uczynki nic tu nie pomogły. Bóg okazał się Bogiem, który pobłażliwie odniósł się do wszystkich przedtem naszych popełnionych grzechów, aby obdarzyć nas w Chrystusie Jezusie swoją sprawiedliwością. Powinniśmy chodzić i śpiewać Hosanna. Boże, jaki wspaniały jesteś, że nam, ludziom, odebrałeś nasz oręż, którym my byśmy się bronili przed Tobą. Nawet na sądzie ostatecznym byśmy wołali, Boże, ale nie byliśmy tacy źli. A Ty nam to za życia odebrałeś i myśmy uznali się za złych, abyś nam to przebaczył. Przyznaliśmy się do swoich grzechów i uznaliśmy siebie za grzeszników. Jakie to szczęście. Nawet wtedy, kiedy czyniliśmy dobrze, to spychą, dumą, arogancją, żeby nas pokazać, żeby o nas mówiono, tak czy nie. Tak. Żeby o nas mówiono, żeby nasze imię stało jako pierwsze. Po to to robiliśmy. Jakby nas pominięto, to abyśmy się obrazili przecież. Bo to zrobiliśmy czy tamto. A tu w Chrystusie doznajemy, że to jest wspaniałe, że Bóg odbiera chwałę, nie my. W Panu naszym Jezusie Chrystusie zaczynamy mieć rozum. Rozumiemy, że nasze uczynki nie spowodowały w Bogu tego, żeby On nad nami się zmiłował i okazał nam łaskę. Żyliśmy w grzechach, wcale nam się to nie należało. Żaden nasz uczynek nie jest przyczyną tego, jakiś wspaniały, jakiś dobry, że to Bóg, o tak, to ja wejrzę teraz na Ciebie i ja będę miał na Ciebie wzgląd. Wszyscy zgrzeszyliśmy, brak nam chwały, a więc do wszystkich Jezus przyszedł. I teraz zobaczmy dalej. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili, a więc porzucamy uczynki naszych sprawiedliwości, a wchodzimy w uczynki Bożej sprawiedliwości. Nie ma tak, że człowiek nic nie robi i ma sprawiedliwość. Opuszczamy fałszywą sprawiedliwość i wchodzimy w prawdziwą, Bożą sprawiedliwość. Opuszczamy uczynki naszej chwały, wchodzimy w uczynki Bożej chwały w Jezusie Chrystusie. Jest to darowane nam ludziom z łaski za darmo, abyśmy dzięki Jezusowi Chrystusowi w nas żyli tak, jak się podoba Ojcu. Nigdy nie jesteśmy w stanie żyć sami tak, aby się podobało to Ojcu. Nigdy. I nigdy nie będziemy w stanie sami tak żyć. Dlatego potrzebujemy życia Jezusa Chrystusa w nas nieustannie. Dopiero życie Jezusa Chrystusa w nas czyni nas sprawiedliwymi. Życie, wiara bez uczynków martwa jest. Wiara czynna w miłości jest sprawiedliwością Bożą. A więc ludzie mówią, ja nie muszę nic czynić, Pan moją sprawiedliwością pójdę do nieba. Nie, nie jest tak, to znowuż jest oszustwo. Pan sprawiedliwością moją i czynię to, co jest sprawiedliwe w oczach Boga i idę tam, gdzie mieszka sprawiedliwość. W całej Biblii znajdujemy te wspaniałe miejsca, które o tym mówią. Czy doznajesz to? Czy zdajesz sobie sprawę, że wróg podstępnie przychodzi do nas i chce nam dać pozycję, poczucie, wartości wzięte z naszych czynów. I wtedy co z nami się dzieje? Co się dzieje? Spoglądamy na innych z góry, tak? Lepsi czujemy się od innych. Czy gdyby Chrystus tak chodził po ziemi, czy grzesznicy lgnęliby do Niego? Oni by to czuli, tak samo jak ty czujesz i ja, gdy ktoś się pyszni nad tobą i chce popisywać się wiedzą, której ty nie posiadasz i uderza w ciebie wiedzą za wiedzą, popisując się, jaki wspaniałym ktoś jest. Albo spotykasz kogoś, kto miłuje cię jak Chrystus i chce ci powiedzieć to, co Chrystus chce ci powiedzieć na ten czas. Nie popisuje się wiedzą, ale chce cię uratować. Chce ci powiedzieć to, co ojciec chce powiedzieć zgubionemu swemu synowi czy córce. Przychodzi Boża mądrość. Wiele razy doświadczaliśmy tego, gdy mówiliśmy komuś o Panu, że raptem pojawiały się takie słowa, że sami myśleliśmy, żeby tylko je zapamiętać. Bo sami wiedzieliśmy, że to nie my, lecz Chrystus. I wiedzieliśmy, że to jest piękne. Że Jezus kocha tego człowieka, do którego mówimy. Im więcej tych pięknych doświadczeń, tym lepiej dla nas. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, od 10 wiersza czytamy: uszczęśliwieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Teraz cierpimy prześladowanie nie z powodu grzechów czy innych, tylko z powodu tego, że jesteś sprawiedliwym. Dzięki Chrystusowi, sprawiedliwą dzięki Chrystusowi. Ludzie nie lubią sprawiedliwych, lubią popleczników, żeby ktoś za kimś stał, bez względu na cokolwiek i taką pozycję zajmował. Uszczęśliwieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie, mówi Pan. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Więc kiedy z powodu tego, że Pan sprawiedliwością naszą czyni nas ludźmi sprawiedliwymi, cierpimy, szczęśliwi jesteśmy. To jest łaska. Cierpieć z powodu tego, że Jezus żyje w tobie, że Jezus żyje we mnie. Tak? Ewangelia Jana, 15 rozdział. Oto mamy słowa Pana Jezusa, który mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. I teraz zwróćmy uwagę na te słowa Pana Jezusa. Każda, która nie wydaje owocu. To znaczy, że są ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, wszczepieni, lecz nie otworzyli się na to, kim jest Chrystus Jezus. Im wydaje się, że wystarczy tylko być, no jestem szczepiony, mam poczucie, że jestem latoroślą, ale nie otwieram się na to, kim jest Jezus Chrystus. Nie wydaje owocu. Wielu ludzi uwierzyło, doświadczyło tego, co jest potrzebne, lecz później trwając w Chrystusie, nie są otwarci na Chrystusa. Rozumiesz to? Być wierzącym, ale nie otwartym na działanie Chrystusa, to nie mieć owocu. Musi być przepływ, musi być otwartość. Jezus puka, otwórz, będę wieczerzał z tobą. Musi być otwartość. Nie może być przez zamknięte drzwi. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama siebie nie może wydawać owocu. Jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie możemy nawet okazać miłości, nie możemy okazać przebaczenia, nie możemy okazać sprawiedliwości, nic nie możemy bez Jezusa uczynić dobrego. W Nim przeznaczeni do czynienia dobra. Także dziękujmy za wszystko Bogu w Jezusie Chrystusie. Cokolwiek doświadczamy, że jest zgodne ze Słowem Bożym i widzimy tym moc życia Chrystusa. Dziękujmy Bogu i nigdy nie przypiszmy sobie chwały, która nam się nie należy, tylko należy się Synowi. Jemu się należy chwała, Jego mamy uwielbiać. Nie wywyższać mamy siebie, ale wywyższać mamy Pana. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz. Jak zeschnięta latorość, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. A więc trwając w Chrystusie, bądźmy otwarci na Jego życie w nas. Pamiętaj, że życie Jezusa czyni nas sprawiedliwymi. Brak życia Jezusa, Chrystusa, okazuje się, że jesteśmy wierzący. Ale co? Tak jak ludzie mówią, wierzę, ale nie praktykuję. Wierzący, nie praktykujący. No bo nie ma otwarcia, nie ma przepływu, nie ma życia. Nie ma owocu. A więc nastąpi też odcięcie. Czy rozumiemy to, o czym mówimy? Na tyle, żeby zdeptać jak śmieć, jak proch swoją własną sprawiedliwość, poczucie swojej własnej wartości, a przyjąć sprawiedliwość z Boga w Chrystusie Jezusie, wartość z Boga w Jezusie Chrystusie, być człowiekiem świętym w Jezusie Chrystusie, miłującym, przebaczającym w Jezusie Chrystusie. Po to przyszedł Jezus Chrystus. Nie po to, żeby założyć następną religię, której ludzie będą wierzyć, ale będą zamknięci na Jego życie, ale po to, by założyć Kościół, zrodzić Kościół, żywy Kościół, który będzie żyć dzięki Jezusowi Chrystusowi teraz i wiecznie. List do Rzymian, 4 rozdział. Od 1 wiersza, cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Uwierzył Bogu. Uwierzyć Bogu. To jest sprawiedliwe. Nie polegać już na sobie, ale na Bogu we wszystkim. Czyż to nie piękne? Odbiera się nam wszystko, aby dać nam wszystko. Życie za życie, mówi Pan. Chwała ludzka musi zginąć, aby pojawiła się chwała Boża. Po to krzyż. Czyż nie jest to piękne, że my możemy żyć dzięki Jezusowi Chrystusowi i to zawsze, teraz i zawsze, bez końca, wiecznie? Dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy życie. Kto wierzy w Jezusa, nie będzie zawstydzony. Kto w Nim nadzieję całą pokłada, nie zawiedzie się. Pan naszą sprawiedliwością, a więc życie dzięki Jezusowi jest miłe Bogu. Ludzie myślą sobie, że Pan będzie zasłoną sprawiedliwą dla nich, a oni będą żyli sobie bez Boga, według swoich upodobań. To jest oszustwo. Job, Saul, my rozumiemy, wszystko co osiągnęliśmy bez Boga, nic nie jest warte. To co z Bogiem jest warte. Bo to jest piękne. I kiedy mówimy o tym, co Bóg osiągnął w nas, jesteśmy w zadziwieniu i zachwyceniu. Kiedy mówimy o naszych czynach, jesteśmy chlubiącymi się sobą. Zupełnie inne uczucia są w nas, kiedy my chlubimy się sobą, wywyższamy siebie, a inne uczucia, kiedy chlubimy się Chrystusem i mówimy o tym, co Pan uczynił w naszym życiu. Rozumiecie? Każdy z was to wie. Inne uczucia są w nas. Zdajemy sobie sprawę, jak wspaniały jest Bóg, kiedy mówimy o tym, co Pan uczynił w nas. Kiedy mówimy o sobie, zdajemy sobie sprawę, jak my wspaniali jesteśmy. Zupełnie co innego. Moglibyśmy powiedzieć, tak jak już mówiliśmy nieraz, byliśmy nieobecni w społeczności z Bogiem, nie chodziliśmy z Bogiem wiele lat. Ile lat ty wiesz, ja wiem. Nie chodziliśmy z Bogiem i Bóg przyszedł do nas swoim umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie i powiedział, kiedy uwierzysz mego Syna, ja usprawiedliwię całą twoją nieobecność przed moim obliczem. Gdy uwierzysz mojego Syna, ja usprawiedliwię całą twoją nieobecność i uznam, jakby jej w ogóle nie było, jakbyś mógł być teraz i wiecznie ze mną, na zawsze w społeczności. I wtedy ty mówisz, Panie, ja ci dziękuję, że ty przebaczyłeś moje bycie dla siebie, życie dla siebie. Od tej chwili chcę żyć tylko dzięki tobie i dla ciebie, Boże. To jest przyjęcie Chrystusa. Nie moje uczynki, lecz twoje, Panie. Dziękuję ci, że usprawiedliwiłeś mnie z mojej głupoty, z mojej nędzy myślenia o sobie i jesteś ze mną dzisiaj w Chrystusie, jakbym nigdy nie był odwrócony do ciebie plecami. Bo jakie to piękne, rozumiecie? Nie to, że Bóg chodzi i mówi coś, tylko ty zdajesz sobie sprawę, że Bóg jest z tobą na świętych relacjach. Oczyszczony krwią Chrystusa ma społeczność z Bogiem. Wspaniałym Bogiem, który dał ci sprawiedliwość, która jest godna Jego samego. Swego Syna umiłowanego Jezusa Chrystusa. A więc kiedy Abraham widział to, to nie z powodu swoich uczynków, ale dlatego, że uwierzył Bogu, mógł przyjąć sprawiedliwość. Mógł przyjąć, że jest sprawiedliwym człowiekiem. Masz całych bohaterów wiary opisanych. Nie nadaremno Paweł o nich pisze tam, pokazując, co się stało przez wiarę. Chwała Bogu za wiarę, którą dał nam Bóg. Chwała Bogu za prawdę Bożą, za to, że my jesteśmy winni mijania Jego Syna i czynienia zła innym ludziom, wiedząc, że Jego Syn jest Jego dobrem, w którym zostaliśmy przeznaczeni, aby żyć nieustannie. A więc nie szukajmy własnej sprawiedliwości, nie szukajmy własnej chwały, przecież już to wiemy, że to jest nic nie warte. Warte jest tylko to, co Jezus uczyni w tobie i we mnie. A więc nie było nas w Bożej szkole. Żyliśmy w szkole u diabła, ale kiedy to zrozumieliśmy, podziękowaliśmy Bogu, że nas usprawiedliwił. I od tej chwili nie chcemy już żyć w szkole diabła. Chcemy żyć w szkole Chrystusa. Chcemy uczyć się od Pana. Wszystkiego, co jest dobre, miłe i pożyteczne. A Pan posłał nam swego Ducha, abyśmy mogli tego doświadczać. Drugi Koryntian jeszcze. Drugi Koryntian, 11 rozdział, 15 wiersz. Może od 13. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak ich szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Uczynki mówią o rzeczywistości sprawiedliwości, a nie, że ktoś mówi, że jest mężem czy niewiastą sprawiedliwą, sprawiedliwym. Uczynki mówią o tym, czy to jest Chrystus, czy nie. Uczynki Chrystusa mówią o tym, że ten człowiek jest sprawiedliwym. Tak? A uczynki diabła mówią o tym, że ten człowiek przypisuje sobie, że jest sprawiedliwym, ale w rzeczywistości nim nie jest. Słudzy diabelscy przypisują sobie, że są sprawiedliwymi, podczas gdy ich uczynki zaprzeczają temu. Księga Objawienia, 19 rozdział. Dziewiętnasty rozdział, 8 wiersz. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To jest przyobleczenie w Chrystusie. To są sprawiedliwe uczynki Chrystusa, uczynione przez ciebie i przeze mnie, przez każdą cząstkę ciała Chrystusowego. I to przyobleka Kościół tym białym, czystym bisiorem. Sprawiedliwe uczynki świętych, to znaczy Chrystusowych, który Chrystusa życie dokonuje tego, co wspaniałe, wieczne i nieprzemijające. Kim więc jesteśmy? Ludźmi, którzy powinni trafić do Gehenny. A kim jesteśmy dzięki łasce Bożej? Ludźmi, którzy zawdzięczają Mu, że powiedział nam, tobie mi, patrz na mego Syna! Patrz na mego Syna! I porzucaj wszystkie te swoje sprawiedliwości, bo one są nic nie warte. Warte jest to, co Syn w tobie uczyni. I to czyń z wielką uprzejmością i radością, bo Jezus napełnia cię tym, co Ojciec chce znaleźć w tobie i we mnie, kiedy staniemy przed Jego świętym obliczem. Jezus, tylko Jezus, tylko Jezus. To jest imię, które jest zbawcze, które daje nam wszystko, co jest potrzebne, abyśmy mogli prowadzić nowe życie. A więc oblubienica jest przyozdobiona naprawdę, ona nie chodzi naga. Te sprawiedliwe uczynki Chrystusa w nas, one przeoblekają Kościół w czystą, piękną szatę. To jest Chrystus w nas, nadzieja chwały, która nigdy nie ma końca. Wspaniały Chrystus. Piękne, wszystko to jest piękne. Jeszcze list do Rzymian, 5 rozdział. 21 wiersz. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Jak grzech panował przez śmierć, tak łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Panowała łaska przez usprawiedliwienie. Śmierć konsekwencją grzechu. Usprawiedliwienie konsekwencją łaski. Widzisz ludzi umierających na ziemi? Tak samo z łaski ludzie żyją w sprawiedliwości Bożej. Z łaski, za darmo. I to nie z nas. Boży to dar. Podnieś swoje serce, ręce do Pana i chwal Boga za łaskę, że w łasce przeznaczył cię do bycia sprawiedliwym. Tak jak zapłatą za grzech jest śmierć, tak samo pewne jest to, że z łaski uczyniony zostałeś sprawiedliwym, sprawiedliwą w Jezusie Chrystusie i przeznaczonym do żywota wiecznego z Bogiem. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa i tylko Jezusa Chrystusa, ani za mnie, ani za ciebie. Za Jezusa chwała. I żyjmy dzięki Jezusowi, obfitujmy dzięki Jezusowi. Nie stracimy ani chwili, patrząc na Chrystusa, sprawcy dokończyciela naszej wiary. Bo to jest rzecz pewna. Jego życie jest obfite, Jego życie jest miłe Bogu Ojcu. Jego życie jest tam u Ojca po Jego prawicy. Jego życie to w nas, żyjący Chrystus. I Jego czyny, chwalebne czyny Jezusa Chrystusa. Cudowny Pan. Moglibyśmy bez końca o tym mówić, bo wszystko jest przypisane nam, w Chrystusie Jezusie. W Nim mamy cały spadek. Wszystko w Nim dostaliśmy. Ten testament spisany, zapieczętowany Jego krwią jest Twoim dorobkiem, Twoim bogactwem i moim, którym na nic nie pracowaliśmy. Za darmo dostaliśmy tą chwałę, to wszystko. Chlub się, ciesz się Jezusem. To nie jest koniec tej lekcji. Ta lekcja jest tak wspaniała, że będziemy całą wieczność chwalić Pana za wszystko, czym nas obdarzył, co nam daje każdej chwili. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, chwała temu, który posłał nam takiego Zbawiciela, takiego Odkupiciela. I kiedy Job o nim się dowiedział, to uznał, że to wszystko, co osiągnął, chociaż tak piękne, to niczym jest wobec tego, co osiągnął Chrystus. Saul z Tarsu, to co osiągnął, uznał za nic nie warte wobec tego, co osiągnął Chrystus. Czy ty też to uznajesz, bracie i siostro? Za nic nie warte. Ale masz wszystko w Chrystusie. Doskonałą sprawiedliwość, doskonałą społeczność z Ojcem. Doskonałe wieczne życie z Ojcem. Wszystko masz w Nim i tylko w Nim. Poza Nim nie ma nic takiego, co byłoby cenne dla mnie i dla ciebie. Wszystko mamy w Chrystusie Jezusie, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Radujmy się więc Panem zawsze i nie wystawiajmy siebie i nie mówmy o sobie, nie chlubmy się sobą. Chlubmy się Panem. Po to Duch Święty przyszedł, żeby napełnić nas chlubą, która wiecznie będzie chlubą. Nasza chluby przeminą. Gehenna zakończy to chlubienie się ludzkie. Ale wieczne życie z Bogiem to chluba, którą jest sam Chrystus Jezus w nas. Wspaniały Syn. Amen.